Dziś w programie o powstaniu armii generała Berlinga w Związku Sowieckim, o wyjątkowych przedmiotach znalezionych na terenie karnego obozu pracy Treblinka 1. Powiemy także o pierwszych polskich komentarzach na temat rewolucji bolszewickiej. W maju 1943 roku, po ewakuacji ze Związku Sowieckiego armii generała Władysława Andersa i zerwaniu stosunków z rządem polskim na uchodźstwie, po ujawnieniu zbrodni katyńskiej, Sowieci rozpoczęli tworzenie podległych sobie polskich struktur wojskowych. Dowódcą jednostki 1. Dywizji Piechoty imienia Tadeusza Kościuszki został Zygmunt Berling. We wrześniu 1939 roku podpułkownik Berling, który opuścił Wojsko Polskie w lipcu tego roku, znalazł się na obszarach zajętych przez Armię Czerwoną. Na początku listopada 1939 roku zgłosił się do sowieckiej milicji i został aresztowany przez NKWD. W obozie jenieckim w Starobielsku został zwerbowany do współpracy z NKWD. Trafił do tzw. willi szczęścia NKWD w Małachówce pod Moskwą. Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej zadeklarował chęć służenia w Armii Czerwonej. Po wznowieniu stosunków dyplomatycznych między Polską a Związkiem Sowieckim NKWD wysłało Berlinga do armii tworzonej przez generała Andersa. Zdezerterował z niej podczas ewakuacji do Iranu wraz z dwoma oficerami. Został wraz z nimi zdegradowany i usunięty z wojska. Sąd zaocznie skazał ich na karę śmierci. Tymczasem Stalin mianował Berlinga pułkownikiem, a wkrótce generał-majorem. W kwietniu 1943 roku Berling wysłał pismo do NKWD. Pisał w nim: wychodzę z umotywowanej przesłanki, że w ZSRR istnieje wystarczająca liczba Polaków dla sformowania jednostek wojskowych liczących około 100 tysięcy żołnierzy według wyliczeń sztabu generała Andersa. Ze względów organizacyjnych nie można tych ludzi brać od razu do jednostek wojskowych. Jest jednak w pełni możliwe zorganizowanie w pierwszej kolejności jednej dywizji i jej jednej jednostki zapasowej. Szczególną trudność przedstawia kwestia kadr, szczególnie dowódców pułków, batalionów, dywizjonów, baterii.
Armia Polska w ZSRR miała być taką wizytówką nowego państwa polskiego, a więc miała pierwsza dywizja w momencie formowania etat gwardyjski, dywizji gwardyjskiej, czyli taki etat, który miały te dywizje sowieckie, które były najlepsze, które składały się z najlepszego materiału żołnierskiego. To oczywiście ze względów propagandowych. To nie mogli być żołnierze, którzy byliby w jakichś tam łachmanach, którzy byliby słabo wyszkoleni. I Stalinowi zależało na tym, żeby to była taka wizytówka nowej armii, nowego państwa polskiego. I trzeba przyznać, że żołnierze dostali broń, która była wówczas na wyposażeniu Armii Czerwonej, broń najlepszą, broń nową, prosto z fabryki. Oczywiście pierwsze problemy z umundurowaniem, tam też pojawiały się kwestie, jak ma wyglądać to umundurowanie. Stąd na przykład ten słynny wzór orła, który został nazwany kuricą, bo działacze komunistyczni ze Związku Patriotów Polskich bardzo daleko byli od polskich tradycji wojskowych, od polskich tradycji rycerskich. Dopiero pod wpływem informacji od tych komunistów skierowanych do dywizji, którzy pełnili tam funkcje oficerów polityczno-wychowawczych, najpierw bez stopnia, później im nadawano stopnie oficerskie, stwierdzono, że trzeba zmienić nieco tę taktykę i pozwolić na pewne polskie elementy w umundurowaniu, w symbolice, w regulaminach nawet służby wewnętrznej na czas etapu. Później to oczywiście miało ulec zmianie, ale w tym momencie ta armia zewnętrznie wśród tych biednych, tułających się po Związku Sowieckim od dobrych paru lat zesłańców, jeńców, więźniów, spec-przesiedleńców miała wywierać wrażenie, że jest to armia polska. W związku z tym ten efekt propagandowy został wizualnie w dużej mierze osiągnięty. Umundurowanie nie różniło się od umundurowania armii polskiej przedwojennej. Jednym z elementów tej akceptacji nowej armii przez żołnierzy było wprowadzenie instytucji nieznanej w ogóle w Armii Czerwonej, czyli instytucji kapelanów wojskowych. Ksiądz Kuprz, który został pierwszym kapelanem, ściągnięty gdzieś tam z Bagien Polesia specjalnie do Sielc, mieli spowodować, że te nastroje wśród kadr, wśród mas żołnierskich będą do opanowania. Ci żołnierze będą wykonywać te rozkazy. Ta symbolika, msze polowe, w których brali udział zadeklarowani komuniści, to wszystko dzisiaj dla nas jest pewną grą. Stosowano wszystkie metody psychotechniczne, aby ci żołnierze uznali tę armię za swoją. Oczywiście drugim elementem, o którym mniej wiadomo, była totalna inwigilacja ze strony sowieckiego Smierszna, bo w dniu, kiedy utworzono dowództwo dywizji, w jego składzie utworzono także specjalny wydział tak zwanego kontrwywiadu wojskowego, czyli Wydział Informacji Wojskowej, tej osławionej, morderczej, zbrodniczej informacji wojskowej. Ona początki bierze właśnie z obozu w Sielcach. Oczywiście był to Smiersz zakamuflowany, czyli sowiecki kontrwywiad wojskowy. Tam byli sami oficerowie sowieccy, specjalnie dobrani pod kątem znajomości spraw polskich, którzy bardzo szybko rozpoczęli działalność operacyjną w szeregach wojska. Bardzo szybko zaczęli werbować tajnych informatorów i każde wypowiedzi żołnierzy, które były, jakby powiedzieć, nieprawomyślne, były od razu odnotowywane i często kończyło się to tym, że ten żołnierz znikał w nocy z namiotu żołnierskiego i już więcej nie wracał. Ci żołnierze w Sielcach już wiedzieli o tym, żeby nawet nie pytać rano na porannym apelu, co się z tym żołnierzem stało. Chrztem bojowym tej armii była bitwa pod Lenino, gdzie pierwsza dywizja piechoty w dniach 12-13 października próbowała przełamać niemieckie linie obronne nad bagnistą rzeką Mierejo. Bitwa pod Lenino była bardzo zmistyfikowana. To zostało przedstawione jako taki heroizm żołnierza, który bohatersko, nie kłaniając się kulą, idzie prosto na niemieckie okopy. Prawda była taka, że był to jeden z wielu bojów o taktycznym znaczeniu, których setki były na froncie wschodnim. Straty dywizji w tej bitwie 12-13 października roku 1943 nie odbiegały od strat sowieckich dywizji w tym samym okresie, które walczyły obok pierwszej dywizji piechoty. Po prostu tak wyglądała wojna na froncie wschodnim. Była to taka, jak to Rosjanie mówią, mięsorubka totalna i najważniejszy był aspekt propagandowy. Dywizja została zaraz wycofana z frontu, skierowana na dodatkowe przeszkolenie, uzupełniona o nowych żołnierzy i weszła do działań dopiero w lipcu 1944 roku ponownie nad Wisłą, już na terenie Polski. To też świadczy o tym, że nie zależało Sowietom na tym, aby ta polska armia aktywnie walczyła na terenie Związku Sowieckiego. Im zależało na tym, aby te kadry, które oni przeszkolili, które oni sprawdzili, były zachowane na czas wejścia na tereny Polski, żeby ona była takim namacalnym dowodem tego, że powstaje nowe państwo polskie, powstaje nowy polski rząd, powstaje polska nowa armia. Po Lenino pierwsza dywizja zostaje przeformowana, zostaje uzupełniona. Formują się w tym czasie w obozie sieleckim kolejne druga i trzecia dywizja. One tworzą wyższy związek taktyczny, czyli pierwszy korpus, tak zwany pierwszy korpus polskich sił zbrojnych ZSRR. Następnie zostaną te wojska przeniesione na tereny Ukrainy Środkowej, na teren Wołynia, gdzie następuje dalsza rozbudowa tego wojska i w momencie, gdzie przekraczają na tyłach, w drugim rzucie Armii Czerwonej rzekę Bóg, która w myśl ustaleń między utworzonym świeżo Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego a rządem sowieckim miała być przyszłą granicą wschodnią tej nowej Polski, już zaczyna się formować pierwsza armia Wojska Polskiego, czyli jeszcze wyższy związek, już można powiedzieć taki związek operacyjny tego Ludowego Wojska Polskiego. Są plany, aby sformować na ziemiach zajętych przez Armię Czerwoną w lecie 1944 roku także kolejną drugą armię, która została w końcu sformowana, nawet trzecią armię, od której formowania odstąpiono, ponieważ brakowało kadr, brakowało oficerów, brakowało żołnierzy. Ta armia nie cieszyła się szacunkiem wśród społeczeństwa polskiego. Była powszechnie uważana za polskojęzyczną formację Armii Czerwonej. Żołnierze uchylali się od poboru. Było bardzo dużo dezercji. Oficerowie, którzy mieli obowiązek w myśl dekretów PKWN-u zgłosić się do rejestracji wojskowej, także masowo się nie zgłaszali. W związku z tym Sowieci odstąpili od formowania tej trzeciej armii. Dość dużo problemów było z formowaniem armii drugiej, którą później dowodził sowiecki oficer, generał Karol Świerczewski. Należy tu podkreślić jeszcze raz, że to wojsko nie było w Polsce oceniane czy witane jako wyzwoliciele. Ludzie sobie zdawali sprawę na tych ziemiach zajętych przez Armię Czerwoną, jaki to będzie system, jaki to będzie ustrój, jaka będzie sytuacja. Pierwsze co po zajęciu danego terenu, danego powiatu, danego miasta, to pojawiały się grupy NKWD, które aresztowały elity. My zapominamy o tym, że w tym okresie wywieziono kilkanaście tysięcy polskich działaczy społecznych, działaczy politycznych, po to, aby to oczyścić dla komunistów pole do ustanowienia przez nich nowej komunistycznej władzy. Osobną kwestią jest udział Ludowego Wojska Polskiego w zwalczaniu podziemia niepodległościowego. I tu trzeba powiedzieć, że dla wielu z tych żołnierzy była to osobista tragedia. Oni tuż po zakończeniu działań wojennych nad Łabą zostali skierowani na teren wschodniej Polski. Pierwsza dywizja z nad Łaby została skierowana na Podlasie z zadaniem walki z zbrojnym podziemiem niepodległościowym. Różnie ta walka przebiegała i z jednej i z drugiej strony była wyczuwalna często niechęć do tego, aby walczyć efektywnie. Są raporty, które mówią, że żołnierze uchylali się od walki. Są raporty, które mówią, że żołnierze informowali nawet okoliczną ludność, że będzie jakaś akcja pacyfikacyjna. W tym pierwszym okresie, po zakończeniu wojny, główny nacisk, jeżeli chodzi o zwalczanie podziemia zbrojnego, to były siły Urzędu Bezpieczeństwa, nowo sformowane formacje Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Armia Czerwona. Oczywiście byli oficerowie zaangażowani głęboko w ten nowy system, którzy uwierzyli w ten nowy system, którzy aktywnie zwalczali podziemie zbrojne. Ocena tego, czym było to wojsko, jest do dzisiaj bardzo trudna. Z jednej strony wiemy, że trafili tam żołnierze polscy, zesłańcy, wychodźcy, jeńcy, więźniowie. Z drugiej strony wiemy, jakie miała realizować zadania, czyli miała zadanie po prostu być tym zbrojnym ramieniem władz komunistycznych, które miały Polskę spacyfikować, spowodować, że Polska będzie satelitą Związku Sowieckiego. Ja bym był ostrożny z twierdzeniem, że była to polskojęzyczna formacja Armii Czerwonej, choć rzeczywiście patrząc na praktykę, można tak powiedzieć, to było wojsko podporządkowane całkowicie sowieckiemu kierownictwu. Wojsko, w którym wszystkie wyższe stanowiska dowódcze pełnili oficerowie sowieccy. I tak jeszcze pozostało długo, po krótkim antrakcie w latach 47-49, gdzie spora część oficerów sowieckich została odwołana. Później z przyjściem marszałka Rokossowskiego mamy kolejny proces takiej sowietyzacji tej ludowej armii. Nie była to armia, której celem było wyzwolenie Polski.
W Międzynarodowym Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu do Muzeum Treblinka przekazano przedmioty należące do więźniów niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady i obozu pracy Treblinka 1 z lat 1941-1944. Zostały one odnalezione podczas prac oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie.
Przekazujemy więcej niż eksponaty, bo przekazujemy dowody nieludzkiego cierpienia, nieludzkiej śmierci, przekazujemy dowody zbrodni niemieckiej na polskich obywatelach, ale przekazujemy, drodzy Państwo, także dowody zwycięstwa pamięci nad amnezją.
Przedmioty odnaleziono w trakcie prac prowadzonych w dniach 12-29 listopada 2019 roku. W tym czasie prokuratorzy oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie, Krzysztof Bukowski oraz Marek Rabiega, w ramach śledztwa prowadzonego w sprawie zbrodni dokonanych w latach 1941-44 na więźniach niemieckiego obozu pracy przymusowej Treblinka 1, przeprowadzili oględziny tzw. miejsca straceń oraz pobliskiego terenu.
Były to tak naprawdę pierwsze tak kompleksowe badania terenu, na którym mogły znajdować się mogiły ofiar tego obozu. Te oględziny miały dwa cele. Po pierwsze, chcieliśmy ustalić miejsca, mogił masowych, czy też pojedynczych, gdzie mogły znajdować się ofiary tego obozu, a z drugiej strony chcieliśmy ustalić miejsce egzekucji. Na obecnym parkingu, który znajduje się w kompleksie leśnym, ujawniliśmy pierwsze szczątki ludzkie. Pochodzą one od co najmniej 53 osób. Zostały przeprowadzone badania medyczno-sądowe, z których wynika, że osoby te poniosły śmierć na skutek uderzeń zadawanych narzędziami tępokrawędzistymi czy też tępymi. I to też pozostawało w zbiegu z tym, co ustalił prokurator, że członkowie załogi obozowej dokonywali zabójstw więźniów poprzez zadawanie uderzeń pałką drewnianą czy też kolbą karabinu.
Wśród ponad 200 odnalezionych przedmiotów znajdują się fragmenty ubrań i butów, guziki, klamry, sprzączki do pasków, but z widoczną sygnaturą producenta Rygawar, medalik czy sygnet. Przekazano również przedmioty użytkowe z tamtego okresu. Łyżki, scyzoryki, grzebienie, naczynia, polskie monety z lat 30. XX wieku, blaszane i emaliowane naczynia oraz kubki. Wśród artefaktów jest także odznaka funkcjonariusza żydowskiej policji w getcie w Falenicy. Odnaleziono również elementy amunicji i uzbrojenia.
Te działania, które tutaj żeśmy podjęli, to z jednej strony to było zebranie materiału dowodowego, ale z drugiej strony to była ochrona dziedzictwa narodowego. Dlatego uznaliśmy, że miejscem godnym i miejscem właściwym do przechowywania tych przedmiotów będzie Muzeum Treblinka.
Niemiecki karny obóz pracy przymusowej Treblinka 1 zajmował obszar 17 hektarów i był oddalony o 2 km od niemieckiego obozu zagłady Treblinka 2. Przez obóz Treblinka 1 przeszło 20 tysięcy więźniów, z czego około 10 tysięcy zmarło lub zostało rozstrzelanych. Większość osadzonych tu więźniów stanowili Polacy. Natomiast do obozu zagłady Treblinka 2 trafiała przede wszystkim ludność żydowska i romska. Instytut Pamięci Narodowej opublikował książkę Polska myśl polityczna wobec rewolucji bolszewickiej. Pierwsze komentarze, refleksje, przewidywania. Antologia. Autorem wstępu jest Marek Kornat. Dokonał on także wyboru prezentowanych tekstów. Na temat bolszewizmu i systemu sowieckiego wypowiadali się przedstawiciele właściwie wszystkich kierunków polskiej myśli politycznej. Najsłabiej sprawy te zaprzątały uwagę elit ruchu ludowego. Pierwsze opinie przyniósł już rok 1918. Nowe wypowiedzi pojawiły się w 1919, a więc już w realiach niewypowiedzianej wojny polsko-sowieckiej oraz w 1921 roku zawarcia polsko-sowieckiego pokoju w Rydze.
Przełom stycznia i lutego to okres, kiedy w Instytucie Pamięci Narodowej szczególną uwagę zwracamy na pamięć o obozach zagłady, jakie III Rzesza Niemiecka zainstalowała m.in. na obszarze okupowanej Polski. W artykule Ewy Wójcickiej Listy z innego świata przedstawiamy przykładową korespondencję, jaką więźniowie obozów Auschwitz, Ravensbrück, Mauthausen, Stutthof wysyłali do swoich bliskich. Ile można było zmieścić w przypisanych 10 linijkach tekstu, dowiedzieć się mogą Państwo po zapoznaniu się z artykułem na naszej stronie. Paweł Błażewicz w tekście, który poświęcił powstaniu w Treblince, opisuje historię półgodzinnego buntu, który więźniowie przygotowywali przez niemal rok. To wyjątkowa historia niezłomnej, nierównej walki, do jakiej stanęli więźniowie w obliczu totalitarnego zagrożenia. Więcej ciekawych tekstów na stronie www.przystanekhistoria.pl. Wirtualna podróż, prawdziwa historia. Zapraszamy.